7 po 11. Beata Szewczyk, dzień dobry, ale jest ze mną także autorka bloga The Garden, ogrodniczka z pasji i z wykształcenia, która zna się na pielęgnacji ogrodów i na ich projektowaniu też. Pani Kasiu?
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Na projektowaniu też?
Czy no tak, jakoś jestem taką, wymyślaniu? Jak to niektórzy mówią, kobieta orkiestra, troszkę wszystkiego, ale przede wszystkim jestem ogrodniczką.
Zawsze. Ogrodniczka, proszę Państwa, z pasji i z wiedzy. Kasia Bellingham. O czym dzisiaj porozmawiamy? Bo dzisiaj mamy dwa tematy. Jeden nieco cięższego kalibru, drugi nieco lżejszy.
Tak, przede wszystkim serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom za takie zainteresowanie. Tak, dzisiaj wróciłam do Państwa rozmawiać o temacie, który jest teraz jak najbardziej na topie. Z jednej strony dlatego, że mamy lato, chociaż może czasami tego nie widać, tak? Dzisiaj jest 15 stopni tutaj w Gdańsku.
Ale ma być ponad 30 za parę dni dosłownie.
Tak, och, nie wiem, oby nie, bo to troszkę też trochę zwariowane dla roślin też jest, prawda, i dla naszej ziemi. A z drugiej strony jest to też temat taki na topie, jeżeli chodzi o taki szerszy obraz ogrodnictwa XXI wieku, bo to jest taki ekologiczny temat, prawda? Jak należy podlewać ogrody, ile i czy w ogóle należy je podlewać, prawda?
My chcielibyśmy też taniej, pani Kasiu. Bo dla emeryckiej kieszeni, czy dla kogoś, kto ma chudy portfel, podlewanie ogrodu, kiedy jest susza, może być dużym problemem. Więc tak, spróbujemy to zrobić oszczędnie i sprytnie.
Oszczędnie dla mnie też znaczy ekologicznie, tak? Bo mniej wody, więc jak najbardziej.
Mhm. A w drugiej części godziny porozmawiamy o czymś, co przyznaję, kiedy zaczęłam się wgryzać w temat, trochę mnie zaskoczyło. Pojawiło się sporo niespodzianek.
Będziemy mówić o różnych jadalnych, nieoczekiwanie jadalnych kwiatkach i też warzywach pewnie, różnych wieloletnich też warzywach, których ludzie bardzo rzadko mają, prawda, w ogrodzie uprawiają wieloletnie warzywa, tak jak karczochy na przykład.
Proszę Państwa, wobec tego będziemy rozmawiać o ogrodach, 603-06-06-06. Jeśli Państwo chcieliby coś, o coś naszego gościa zapytać w kwestii podlewania i kwestii jadalnych kwiatów, ale także w każdej innej, myślę, interesującej
oczywiście, proszę bardzo,
kwestii, więc proszę pisać, a już za chwilę wracamy i będziemy rozmawiać o tanim, ekologicznym i ja już powiedziałam sprytnym, tak mi się wydaje, sprytnym podlewaniu, zwłaszcza wtedy, kiedy jest susza, kiedy to się bardzo może przydać. Zapraszamy do Radia Gdańsk. Ogrodniczka z miłości i z wykształcenia, Kasia Bellingham. Pani Kasiu, jest susza. I to rzeczywiście, zwłaszcza ci z Państwa, którzy mieszkają poza miastem, to na pewno widzą. I chodzi o to, żeby nasz ogród, zwłaszcza taki ogród, który wkładamy dużo miłości, dużo pracy, żeby pięknie wyglądał także, kiedy jest susza, a dobrze byłoby pomyśleć, jak ten ogród skomponować i
żeby później utrzymać.
No więc właśnie, tak jest. Jak go podlewać?
Tak jak pani powiedziała, bardzo ważne jest, żeby pomyśleć już o tym na samym początku, jak się projektuje ogród, jak już się coś, prawda, zamierza. Warto już od początku sobie zaplanować. Przede wszystkim odpowiednia roślina w odpowiednim miejscu, tak? To zdanie sobie w ogóle warto gdzieś tam napisać, prawda, i zapamiętać. Czyli stańmy na działce, rozejrzyjmy się, czy to jest działka sucha, słoneczna, mocno wystawiona, prawda, na wiatr na przykład. Jeżeli tak, to musimy uderzyć w rośliny, które są naprawdę twarde, tak? Takie, które ja mówię, że wytrzymają trzecią wojnę światową. Czyli zazwyczaj są to rośliny, które na przykład mają takie malutkie, kutnerowate włoski na liściach, bo te włoski na liściach właśnie służą temu, żeby zebrać i zakonserwować w środku rośliny jak najwięcej wody, prawda? To są takie rośliny, które spotyka się w bardzo suchych miejscach na świecie. Potem wiadomo, nie sadzimy tam roślin, na przykład, które lubią warunki bagienne, powiedzmy, tak? Czyli lubią wystawę słoneczną, ale jednak potrzebują dużo wody. Bardzo często widzę na przykład taką języczkę piękną, która ma dużo liści, wysoka jest, ma kwiaty, która rośnie na słońcu i wtedy ona będzie rosła, ona przeżyje, ale codziennie podczas takiego wietrznego, słonecznego dnia będzie opadnięta i będziemy oczywiście chcieli ją podlewać cały czas, no bo szkoda tej rośliny, prawda? I wtedy będziemy wylewać te wiadra wody na tą języczkę. A po co ona tam w ogóle rośnie, prawda? Także odpowiednia roślina w odpowiednim miejscu. Jeżeli jest sucha ziemia, to taką roślinę, która wytrzyma. Lawenda u nas na przykład tutaj na Pomorzu, tak? Na Kaszubach świetnie rośnie lawenda. Nie wymaga dużo wody, przepuszczalna ziemia, bo u nas są same, prawda, piaski, no troszkę gliny.
Ale to są słabe ziemie.
Tak jest, ale zawsze coś będzie, co będzie naprawdę fajnie rosło przy minimum podlewania.
Czyli lawenda. Proszę bardzo, bardzo wdzięczna roślinka. Bardzo pięknie kwitnąca i w wielu odmianach, prawda?
Tak, teraz jest bardzo dużo lawend. Są białe, różowe, fioletowe. Tylko, że zaznaczę, że są też lawendy u nas dostępne francuskie i lawendy angielskie, tak, wąskolistne. Więc to jest bardzo duża różnica, dlatego, bo lawenda francuska u nas nie wytrzyma zimy. A ta lawenda angielska, czyli wąskolistna, tak się mówi fachowo, to można spokojnie sadzić w ogrodach i w donicach, i na balkonach, i na tarasach. Nie tylko, że tak powiem, w glebie, ale również i w pojemnikach i będzie świetnie rosła.
Na balkonie. pani u mnie przezimowała. Bardzo się z tego cieszę.
Super, roślina można dodawać do ciast, kwiatki, można, prawda, nawet na mole.
O tym za chwilę. O tym
ona
za
jest
chwilę,
bardzo
wielofunkcyjna.
Tak.
Pani Kasiu, to już jesteś co do tego, że trzeba się przyjrzeć miejscu, które chcemy zagospodarować na ogród.
Dokładnie, przyjrzeć nawet, tak jak pani mówi, dokładnie, bo trzeba się przyjrzeć ziemi przede wszystkim, prawda? Jeżeli mamy ziemię, która jest bardzo przepuszczalna, taki pył, prawda?
Piasek.
Często w mieście jest pył, w takich ogródkach przydomowych, no bo to jest miasto, tak? Piasek, to ta ziemia nie będzie zatrzymywała wody, więc oczywiście możemy mieć jakikolwiek ogród na takiej ziemi, ale będziemy musieli go cały czas podlewać. Żeby temu zapobiec, trzeba zmienić warunki tej ziemi. Warunki, tak, że tak powiem, wodne, tak? Czyli trzeba zrobić tak, żeby ta ziemia zatrzymywała w sobie więcej wody. No jeżeli mamy suchy piasek, to wszystko zmienimy za pomocą, możemy dodać na przykład dobrze przekompostowanego obornika, czyli materii organicznej, tak? Jakiegoś życia, czegoś takiego bardziej
konkretnego,
że czegoś można złapać w rękę i to się nie rozsypie tak jak piasek. U nas na przykład na ziemi naszej, na Kaszubach też jest sporo piasku i ratowaliśmy sytuację w ten sposób, że jak oczyszczaliśmy staw, to torf wykopany z tego stawu rzucaliśmy też na nasz kawałek ziemi, który później został warzywnikiem. I teraz po 3 latach jest ziemia czarna prawie, tak? Świetnie zatrzymuje wodę. Bo torf jest jak gąbka, prawda? Zmieszać go sam torf, to oczywiście też nie będzie dobre, bo będziemy znowu mogli mieć tylko rośliny bagienne, tak? Ale jeżeli zmieszamy go na przykład z tym piaskiem, który występuje tutaj na północy Polski i jeszcze w dodatku z obornikiem przekompostowanym albo jeszcze z kompostem z ogrodu, to tam sama bym nad takim czymś mogła rosnąć.
Tym bardziej rośliny.
Tak jest.
A deszczówka, bo też dużo się czyta przy ekologii, gdy szukamy informacji na temat ekologicznego nawadniania ogrodu, podlewania, o zbieraniu deszczówki. Ale pewnie tych metod zbierania tej wody, która nam z nieba spada, mówiąc wprost, jest więcej.
Tak, oczywiście w dużych ogrodach, pamiętam kiedyś pracowałam w takim dużym ekologicznym ogrodzie w Anglii, to mieli naprawdę takie duże pojemniki, tam tysiące litrów i zbierali tą deszczówkę ze wszystkich powierzchni dachowych szklarni, bo szklarni mam dosyć spadziste dachy i dużo tej powierzchni i faktycznie używaliśmy tej wody, wtedy wystarczy tylko oczywiście pompę podłączyć, prawda, do takiego zbiornika i to jest świetna sprawa, tylko oczywiście trzeba zainwestować trochę w zbiornik, w pompę, w ten cały system. Ale na skalę taką domową, że tak powiem, albo nawet balkonową, to jak najbardziej zbieramy wodę nie tylko z deszczu, ale też na przykład z domu. Ja też na przykład nie mogłabym mieć sumienia. Mam w domu kwiaty w dużym wazonie, wyrzucam kwiaty na kompost, a wody przecież nie wyleję, to prawda, po
nawet
prostu
jeśli
do
ta
ziemi.
Woda już jest taka trochę męczna.
Ależ oczywiście, nawet woda z jakimś płynem do mycia naczyń, przetestowałam to na własnych kwiatach, także mogę państwu powiedzieć, że spokojnie można, na przykład mam duży garnek, myję duży garnek, prawda, mam trochę tam wody z płynem do mycia naczyń, to też szkoda tego wylać prosto, szczególnie, że ja mam u siebie szam, bo to już w ogóle jest nieekologiczne, prawda? Także wychodzę przed dom. Przed domem mam chyba z 10 donic i wlewam do którejś z donic. I w ten sposób, takim babcinym, śmiesznym sposobem sobie podlewam te donice i mam czyste sumienie. Poza tym na zewnątrz, jakikolwiek budynek w ogrodzie, mam czy taką wiatę, czy szklarnię, prawda? To stawiam sobie albo beczkę, albo jak większy deszcz leje, pada, to stawiam jeszcze dodatkowe pojemniki na każdym rogu, prawda, tego. Oczywiście można to lepiej zrobić za pomocą jakichś rynien, czy coś takiego, ale ja to robię jak mogę na swoje sposoby i cały ten deszcz zbieram i faktycznie potem nim podlewam tylko donice. Ale oczywiście, kiedy jest susza, to tej wody też niestety nie ma. Także wtedy musimy uderzyć faktycznie w to, żeby te rośliny, na odpowiednie rośliny na odpowiednim miejscu i dobre warunki wodne w glebie.
Pisze nasz słuchacz, pan Grzegorz, tak tanio, oszczędnie i sprytnie tak właśnie podlewa moją działkę, za ogrodzeniem płynie strumień. Zrobiliśmy z ojcem stopień wodny z płyty betonowej i codziennie nalewam 4 200-litrowe beczki, czekam do następnego dnia, aż woda się nagrzeje i wtedy podlewam konewką. Czyli to woda czerpana ze strumienia, ale nie wszyscy mają tak dobrze, panie Grzegorzu.
Nie, no super, ja mam taką też znajomą Ewę, która nosi wodę w wiadrach ze strumienia. To jest na pewno bardzo pracochłonne, chociaż to jest świetna rzecz, bo woda jest i za darmo, prawda, i potem jeszcze dodatkowo ogrzewana, to już w ogóle luksus całkowity.
Rośliny tylko to,
jeżeli
to lubią,
taką ktoś ma
wodę,
troszkę więcej czasu. No wiadomo, że ze strumienia to na pewno jest lodowata woda, więc myślę, że trochę by był szok z takiej zimnej wody, ale powiem państwu, że ja mam czasami tak strasznie dużo pracy w ogrodzie, że jak ja podleję taką zimną wodą, to oczywiście te rośliny tam nic im tak strasznego znowu nie jest, ale na pewno delikatne rośliny, jak jakieś ogórki, pomidory, na pewno wolałyby jakiś taki fajną temperaturę, która po prostu panuje dookoła.
A może jakimś sposobem na to, żeby ta woda, która pada z deszczem, zakładamy wariant optymistyczny, też była wyłapywana przez rośliny, ważne jest ukształtowanie nawierzchni ogrodu, znaczy tak jakoś, no, wykorzystując prostą fizykę.
Tak, oczywiście. No, jeżeli...
Bo ona spływała na przykład.
Tak, ale no, jeżeli zrobimy ogród, który, gdzie wszędzie spływa woda w jedno miejsce, to skończy się to na tym, że na stokach wody będzie bardzo mało, czyli nie będziemy mogli ich za bardzo obsadzić, a na dole będzie staw. Więc to też trzeba uważać. Na pewno lepsze jest poprawianie tych warunków gleby. Ale to jest ciekawe, co pani mówi, dlatego, bo często się właśnie zdarza, że na skarpach ludzie sobie obsadzają skarpy jakimiś takimi burzącymi roślinami i jeszcze przez agrowłókninę. I potem bardzo często te skarpy umierają, dlatego, bo nie dość, że ta woda i tak spływa na dół, tak? To jeszcze ta woda spływa po agrowłókninie. Także gdyby nie było agrowłókniny, ta woda by jeszcze miała jakąś szansę pozostania chociaż troszkę wilgoci przy roślinach. A jeżeli jest ta agrowłóknina, to bardzo często właśnie przychodzimy do takich ogrodów, gdzie te rośliny się źle czują na skarpach i patrzymy, a tam jest jeszcze właśnie agrowłóknina. Więc tutaj trzeba się zastanowić, czy ta w tym momencie agrowłóknina jest dobrym wyjściem, prawda, na skarpach. No ale na pewno to trzeba też pomyśleć o tym, jak się projektuje ogród, że właśnie ukształtowanie terenu też wpływa na to, ile wody jest w glebie.
I to, jak te rośliny dobieramy do tych konkretnych miejsc, prawda?
No tak, tak jak mówiłam, to jest bardzo ważne. Nie ma co startować i sadzić właśnie roślin, które potrzebują jakichś specjalnych warunków, czy nawet zacienienia i jeszcze dużo wody w miejscach nasłonecznionych, prawda, wietrznych. Zawsze jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, ojejku, mam taki wielki ogród i bym wszystko chciał w tym ogrodzie. Niech pan mi zaprojektuje, żeby taki był ogród. Nie ma sprawy, ale od razu się pytam, czy to jest ogród nasłoneczniony, czy w cieniu? To pani mówi na przykład, czy pan mówi, no jest mocno nasłoneczniony, no to już odpada nam jakiś milion gatunków, tak? No tak. Także po troszeczku, czy tam jest dużo wiatru, czy to jest w lesie, po troszeczku można dojść, jeżeli chodzi o warunki, prawda, jakiś wiatr i wodę oraz gdzie to jest, tak? Czy to jest w mieście, czy to jest na wsi, co będzie nam pasowało, można dojść do kilku gatunków.
Jeśli państwo mają pytania, jeśli chodzi o podlewanie, o nawadnianie ogrodów, to proszę pisać 603-06-06-06. Pani Kasiu, pani Maria pyta, a jak zabezpieczyć w mieszkaniu kwiaty w doniczkach, kiedy wyjeżdżam na 2 tygodnie?
Tak, tak, to jest też takie pytanie. Przede wszystkim trzeba się zaprzyjaźnić z sąsiadką, tak? Albo z dwoma, albo z trzema, żeby jednak ktoś na 2 tygodnie, tak? To jest naprawdę dosyć długo. Też zależy, jakie to są rośliny, tak? Bo jeżeli to są rośliny, które zazwyczaj rośliny domowe, to są takie rośliny, które dosyć lubią takie półzacienienie, może takie bardziej warunki tropikalne, na przykład orchidee. One, to są takie rośliny, które rosną w lasach tropikalnych. Więc ja myślę, że można by było spróbować może jakoś w wannie je poustawiać, powiedzmy, i tam troszeczkę wody nalać, żeby nawet jeżeli już tą wodę wypiją, ale dosłownie kilka centymetrów, żeby one się znowu nie przelały, tak, nie utopiły i potem ta woda może by jakoś parowała też do ich liści. Ja osobiście w domu, jak zostawiam rośliny, to zawsze kładę je na takim do tacy, w tacy nalewam wody, wsypuję kamyczków i potem na to stawiam rośliny i to one, jeżeli nawet te rośliny nie piją tej wody, to pobierają wodę parującą pomiędzy tych kamyczków. No, można zostawić na balkonie, jeżeli to nie jest balkon całkowicie wystawiony na słońce, więc może rośliny skorzystają z jakiegoś porządnego deszczu, ale na 100% przed wyjazdem wszystko porządnie namoczyć również liście, posprejować prysznicą, żeby jak najwięcej wody zdobyły przed, prawda, wyjazdem. Tylko nie przelać też, bo to jest kolejny problem, że szczególnie jak się zostawia sąsiadce, że czasami się wraca, sąsiadka chciała za dobrze, prawda? Czyli to jest, na pewno warto ze sobą, też dla dobra sąsiadki te rośliny warto ze sobą troszkę bliżej postawić, żeby też nie zapomniała jakiejś roślinie i broń Boże nie zostawiać na słonecznym parapecie, tak?
Bo nie dadzą rady. Pani Mario, to wobec tego instrukcja obsługi dla zaprzyjaźnionej sąsiadki.
Można
to chyba będzie
najlepsza
metoda. Tak jest. Za chwilę wracamy. 603-06-06-06. O jadalnych kwiatach będziemy również rozmawiać. O może państwa dobrych sposobach na ekologiczne, na takie tanie, oszczędne i sensowne podlewanie. Na te SMS-y czekamy. Zapraszam serdecznie. Jest 27 po 11. Kasia Bellingham, autorka bloga The Garden, ogrodniczka z miłości i z wykształcenia, czyli osoba, która na ogrodach zna się jak nikt. A przy okazji mieszka na Kaszubach, więc praktykuje dość intensywnie, prawda? Na dość sporym obszarze, więc
bardzo intensywnie, razem z mężem, tak, cały czas właściwie.
Pani Kasiu, jak podlewać? Bo mówimy o podlewaniu, o nawadnianiu, o sadzeniu roślin w odpowiednim miejscu i tak dalej. Natomiast jak podlewać ogród?
Tak, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Powiem Państwu, przyznam się tak szczerze, że całe życie jestem właściwie ogrodnikiem. Od początku, jak pamiętam, mój mąż też i jeszcze o 10 lat ma więcej ode mnie doświadczenia i powiem Wam, że cały czas też troszeczkę z tym walczymy. Każdy rok jest inny, każdy ogród jest inny, każda gleba jest inna. Naprawdę trzeba poznać swój ogród, swoją glebę, nawet jeżeli to jest doniczka, swoją doniczkę. I samemu tak naprawdę trzeba się w to wczuć. Dlatego z jednej strony fajne są systemy nawadniające, ale z drugiej strony dla nas to troszkę jest taki znak oddalania się od ogrodu i nie ma cudów, prawda? Nie
no ma wygodne magiczne. To jest bez wątpienia.
Wygodne, ale widziałam tyle ogrodów, które zostały całkowicie zniszczone przez podlewanie, bo ludzie niestety naprawdę wierzą w to, że mogą sobie włączyć, zostawić, że co 2 dni przez 15 minut będzie się podlewało i będzie super pięknie i wszyscy są zadowoleni. Prawda jest taka, że jest to strasznie, strasznie niedobre dla roślin. Jeżeli podlewamy ręcznie, czy podlewamy przez systemy nawadniające.
Albo szlauchem, jak moja babcia mówiła.
No to ręcznie, to jest dla mnie ręcznie. To naprawdę warto pamiętać, że lepiej podlać rzadziej, ale naprawdę porządnie, żeby ta ziemia się porządnie przemoczyła, niż podlewać właśnie te co parę dni, powiedzmy przez 15 minut, pół godziny, bo pamiętajmy, jeżeli ziemia podlewa się rzadziej, ale porządnie, to woda penetruje bardzo głęboko, tak? Jeżeli podlewamy bardzo często, przez krótki czas, to woda zatrzymuje się tylko w górnej części gleby. Więc rośliny w ogóle nie mają zamiaru jakiegokolwiek korzenia, prawda, wytwarzać, który idzie w głąb. Rośliny mają tylko korzenie na wierzchu, bo nie muszą tak naprawdę. Za nich ktoś tą wodę im podaje, tak? Nie muszą wytwarzać korzenia palowego, który idzie w głąb ziemi, tylko takie korzonki niskie. Jeżeli to będzie taki system nawadniający, pomagał tym roślinom przez kilka dobrych lat, to potem takie drzewo albo taki krzew przy pierwszej lepszej wichurze na pewno się przewróci, albo nie daj Boże, pojedziemy gdzieś na wakacje, wyprowadzimy się, złamiemy nogę, nikt nie będzie tego podlewał, tak? Nie będziemy prowadzić za rączkę tych roślin, no to wtedy co? Zmarnuje się ogród? O wiele lepiej traktować te rośliny trochę tak po twardemu, tak? Dawać tylko im wodę wtedy, kiedy naprawdę potrzebują, ale tak jak mówiłam, porządnie wtedy przemoczyć, bo pomyślmy, jakie są warunki atmosferyczne. Nie ma tak, że codziennie deszczyk po 15 minut, to było nie. Piękne, tak? Ale to tak nie da rady. Tylko czasami co jakiś czas mocno jest zlewana ta ziemia, tak? I wtedy to jest bardziej przybliżone do natury. Zawsze, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to pomyślmy, jak to matka natura załatwia tą sprawę, tak?
A ona mądra jest.
I spróbujmy się do tego przystosować, tak? I zbliżyć.
Pani Ola pisze, ja wykorzystuję wodę z akwarium, wymieniam ją raz w tygodniu, więc się przydaje. No może nie na wiele wystarczy, ale na kilka roślinek akurat. Resztę podlewam deszczówką staczki. Raczej zbiornikiem.
Albo
właśnie wodą z wiadra z rudminą płyną po umyciu podłogi. Zauważyłam, że tam, gdzie ją wylewam, tam roślinność jest mniejsza. Tak. Czyli to, co pani mówi o tym, że trochę płynu do naczyń będzie,
ale
nie ma problemu.
To aż strach myślę, dlaczego one są lepsze, ale jak to są rośliny ozdobne w doniczce.
Lubią detergenty?
To jeżeli to są kwiaty, których nie będziemy jeść, tak, albo nie są pomidorki, no to pewnie to można lać, bo to jednak ważniejsze jest ta woda, prawda? Ale podoba mi się pomysł wody z akwarium. Po pierwsze, już tutaj czoła chylę, że co tydzień mi się to nie udaje tak szybko wymieniać tej wody, bo też mam akwarium, ale faktycznie w akwarium przecież jest dużo jeszcze takich składników, prawda, z odchodów ryb, takich składników właściwie pokarmowych. Także to jest dobry pomysł z tym akwarium. To ja muszę tutaj zapożyczyć.
Pani Ola, odstępuję. Pani Kasiu. Pani Celina, mam pytanie związane z ogrodem, a raczej z nieproszonymi gośćmi. Mam problem z nornicami, które bardzo się rozmnożyły, podgryzają, podkopują wszystkie rośliny, które mimo podlewania powoli usychają. Co robić?
Tak, tak. Myśmy właśnie o tym rozmawiali w zeszłym tygodniu tutaj w radiu.
Temat wraca.
Temat będzie wracał do końca świata, bo to
jak
jest
nornice.
Temat. Tak, to jest naprawdę trudny temat. Muszę Państwu powiedzieć, że nie mieliśmy takiego w ogóle problemu w Anglii. W Anglii jest chyba mniej, już wybili tam chemią i wszystkim te swoje szkodniki. U nas w Polsce są i nornice, i szczury wodne. U nas jest naprawdę dużo problemów z takimi podgryzaczami. Jeżeli podgryzają korzenie, no to faktycznie ta roślina się już nie utrzyma, tak? Ta roślina umrze. U mnie też niestety w tym roku trochę straciłam roślin. Jeżeli te nornice po prostu podgryzają albo kopią ziemię dookoła korzenia, to zawsze warto tam, gdzie ta nornica była, pójść następnego dnia, to przyklepać, bo jak jest taka ziemia pulchna, to nie tyle, że wchodzą inne szkodniki też, tak, bo mają otwarte drzwi do korzenia, ale jeszcze w dodatku tam przysuszają bardzo te miejsca się, tak, tam trzeba to koniecznie przyklepać rękami, ale no, ja tak jak mówiłam, ja mam psa, który na szczęście tę nornicę patroluje, ale nie każdy oczywiście może mieć psa, tak, no, mam 2 psy, drugi pies ma totalnie, że to gdzieś tę nornicę, także mam akurat szczęście, ale mówi się, że nornice nie lubią na przykład hałasu w ogrodzie, że coś się dzieje, znam ludzi, którzy włączają radia w ogrodzie, podczas ich nieobecności,
głośna
czy nawet tak nocą. Ale nie mam takiego po prostu niestety magicznego pomysłu na nornicę.
Tutaj stawiamy kropkę, bo pisze pani Magda z kolei. Mam beczkę 300 litrów z dachu rynną zbieramy wodę, nadwyżka idzie na trawnik, natomiast zawsze podlewam ogród z rana. Rośnie wszystko, a mam typowy wiejski ogród, żadnych krzaków typu tuje na przykład.
Tak jest, to jest bardzo dobre przemyślenie, dlatego właśnie też chciałam o tym mówić. Podlewanie rano, wieczorem. Też wiele ludzi na pewno podlewa wieczorem, bo ja nawet też pamiętam, że tak się mówiło zawsze, że wieczorem, bo rośliny w nocy rosną i potrzebują tego, prawda? Ale to jest prawda, że trzeba podlewać rano, dlatego, bo wieczorem już nie jest tak ciepło, ta mokra roślina, tak, od spodu, bardziej jest narażona wtedy na różne choroby grzybowe, to nie jest dobrą rzeczą podlewanie wieczorem. Tak samo w szklarni czy w tunelu foliowym, jeżeli chodzi o jakieś tam ogórki czy pomidory. Zawsze podlewamy rano, to jest naprawdę bardzo ważny punkt.
Też dobry temat i ważne ściółkowanie, pani Kasiu. Bo to jest coś, co może się państwu przydać. Proszę słuchać uważnie i ewentualnie pisać 603-06-06-06.
Tak, nie wyobrażam sobie ogrodu bez jakiejkolwiek rabaty, czy to jest ogród warzywny, czy rośliny ozdobne. Nie wyobrażam sobie bez ściółkowania. To jest grzech pierwszy ogrodnika, tak? Dlatego, bo ziemia nie może być widać ziemi. To jest niezdrowe. Znowu, tak jak mówiłam przed chwileczką, pomyślmy, co matka natura robi. Stoimy w lesie, czy widzimy ziemię gdziekolwiek.
Nie, liście leżą na przykład.
Gdziekolwiek, czy widzimy
mech rośnie,
ziemię.
Albo igły.
Nawet na plaży. Prawda, rośliny próbują już zdobyć plażę. Przecież w wielu miejscach te wydmy są, tak, prawda, roślinność. Nie możemy mieć gołej, że tak powiem, ziemi. Ziemia wtedy narażona jest na opady, na wywiewanie, na erozję, tak? To jest pierwszy grzech. Dlatego zawsze ściółkujemy, co oczywiście pomaga też w kilku super ważnych rzeczach w ogrodzie. Właśnie zatrzymywaniu wilgoci w glebie, więc mniejsze podlewanie, mniejsze zużywanie wody. No i druga rzecz, chwasty.
Nie rosną.
Nie rosną chwasty, więc nie musimy tak strasznie dużo czasu poświęcać ogrodowi. Wiadomo, że zawsze trzeba odchwaszczać, ale to już jest naprawdę mniej pracy, jeżeli jest jakaś ściółka. Oczywiście, jeżeli chodzi o chwasty, to tutaj jeszcze chciałam tylko szybciutko powiedzieć, że warto też sadzić rośliny o wiele gęściej. Wtedy też właśnie u nas, to mnie też wkurza w ogrodach, że ja widzę placki ziemi. Jedna roślina tu, za 3 metry jakiś biedny nagietek, prawda, stoi tutaj w ogóle. Po pierwsze, rośliny ładnie wyglądają w kompozycjach, a po drugie, to jest lepsze dla świata, dla nas, dla wszystkich, żeby one rosły gęsto.
Tak, utrudniamy tak. Życie chwastą jedną słowem.
Dokładnie. Na początku, jeżeli nawet mamy rabatę jednoroczną, to na początku te roślinki będą małe, okej. Okay. Czyli w maju, w czerwcu trzeba by było wyjść z haczką, troszkę te chwasty usunąć. Ale potem, jak to zarośnie gąszcz, to potem nie będą te chwasty miały szans, nie będą miały światła i będą miały też gorzej, bo te rośliny już będą duże, będą łatwiej pobierały wodę. Ale ściółkowanie jest bardzo ważne i u nas w Polsce też mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, wydaje mi się, że to jest bardzo taki temat na topie. Ściółkowanie na przykład w lesie, ogrodzie leśnym jak najbardziej korą, tak jak już mówiliśmy też, korą jak najbardziej drobną, bo im większe kawałki kory, tym trudniej będzie glebie mikroorganizmom zamieszkałym glebę rozkładać tą korę, tak, więc będzie nasza gleba troszkę uboższa przez ten rok czy dwa, więc zawsze jak najmniejsze kawałki tej kory. No i patrzmy, czy to pasuje, tak, bo na przykład na rabacie jakiejś takiej ozdobnej, kwiatowej, różance, kora tak trochę kiepsko wygląda, więc niekoniecznie, prawda? W niektórych miejscach fajnie pasuje właśnie żwirek, taki zwykły otoczaki, tylko malutkie, bo zauważyłam, że u nas zaczęto używać żwirek, ale kurczę, takie wielkie kawały w wielkości jajka, to nie wygląda fajnie, bardzo fajne są te mniejsze
drobne
żwirki.
Kamyczki.
Drobne kamyczki to można kupić na każdej żwirowni, to naprawdę nie jest drogie. To też fajnie wygląda właśnie z takimi roślinami, które lubią sucho, z tymi lawendami, z takimi kocankami, z takimi roślinami. A tak prawdę mówiąc, najlepszą ściółką, tylko to troszkę trzeba się, prawda, napracować, jest właśnie przekompostowany obornik z gospodarstwa albo ze stadniny końskiej. A ze stadniny końskiej to nawet można, tak jak opowiadałam wcześniej, przyjechać i wziąć coś, co leży gdzieś tam na tyłach tej takiej...
Oni się ucieszą.
Zazwyczaj oni to oddają, tylko że czasami inni ludzie też to biorą, więc trzeba po prostu się zainteresować, żeby jeszcze skorzystać, prawda? I wtedy tym wykładamy pomiędzy roślinami. I jeżeli używamy materii organicznej, czyli albo obornika przekompostowanego, albo obornika ze stajni, który się troszeczkę różni od obornika z gospodarstwa, ponieważ ma więcej tam słomy, prawda, czyli jego się raczej nie wkopie do gleby, ale jest świetny właśnie do ściółkowania, to potem rośliny nie dość, że nie będą miały chwastów, nie będą miały, więcej wody w glebie, to jeszcze będą rosły jak szalone.
Będą rosły pod niebo. Pani Asia pyta, chciałabym się zapytać, jak dbać o sadzonkę drzewka oliwnego?
Sadzonkę drzewka oliwnego przede wszystkim trzeba na zimę oczywiście chować do domu, tak? Dlatego, bo to nie ma szans, żeby drzewko oliwne przeżyło.
Ona gubi liście wtedy, ale odbija pięknie na wiosnę. bo ja mam oliwkę na balkonie. Stoi w pełnym słońcu i pięknie rośnie.
Tak, tylko że niestety wtedy ona nigdy nie będzie dużym drzewkiem.
No nie.
Zawsze ją hamujemy na tym samym, że tak powiem, stadium rozwoju. Ale oczywiście tak, dlatego, bo czasami w mieszkaniu są o wiele trudniejsze zimą warunki niż na przykład na balkonie. Czyli jak na przykład ktoś ma balkon i nie chce, żeby to drzewo wyglądało, jakby miało 150 lat, tak, bo one tak pięknie wyglądają, te oliwki, to jak najbardziej można sobie właśnie tak robić, jak pani mówi, tak, bo po co ma być wielkie drzewo. Ale
najlepiej... A jeśli pani Asia chce, żeby urosła oliwka, to co wtedy?
No to najlepiej właśnie, no już nie mówię, że najlepiej by było mieć ogrzewaną szklarnię albo ogród zimowy, coraz więcej ludzi ma ogrody zimowe, bardzo zazdroszczę, bo ja jeszcze nie mam, ale to wtedy trzeba pamiętać też, żeby nie przesuszyć, tak, żeby nie były w żadnych przeciągach, żeby nie były też na jakichś super nasłonecznionych wystawach, tak, trzeba troszeczkę tak pomyśleć, no i wiadomo też nie przelewać zimą, dlatego, bo jeżeli to wszystko będzie troszkę żyło wolniej, to też będzie żyło na tyle wolniej, że będzie mniej wody pobierało, także zawsze podnieść doniczkę, albo popukać w nią, jeżeli wydaje się pusta, to dopiero wtedy podlewać.
I to jest bardzo prosta instrukcja obsługi, pani Asiu. Mam nadzieję, że będzie pani pięknie rosła. Ja to zawsze płaczę, jak moja gubiliście zimą w domu, ale rzeczywiście...
Ale jestem naprawdę tak podbudowana, że ona przeżywa gdzieś tutaj na balkonie. To jest fajnie.
Bardzo ładnie odbija. Ja ją uwielbiam absolutnie. Może ona to czuje. To podobno tak jest. Pan Daniel, a jakie łatwe w utrzymaniu wieloletnie kwiaty na balkon? Tylko nie pelargonie. Pan Daniel chce coś innego, bo
nie, wieloletnie
nudne.
To nie pelargonie, bo one już na pewno nas nie przeżyją. Ach, ale jaki balkon? Czy, prawda, czy to jest wystawa ciemna, czy wystawa jasna? Jeżeli wystawa ciemna, to powiem państwu, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Ostatnio właśnie robiłam takie wielkie skrzynie z roślinnością wieloletnią na takie bardzo zacienione miejsce. I bardzo fajnie to wygląda. To już 3 miesiące rośnie. I powiem państwu, no co można użyć? Wszystkie rośliny, które użylibyśmy do ogrodu leśnego, prawda? To jest cała litania tych roślin, które po prostu znoszą zacienienie, półzacienienie.
Pani Kasiu, to jakieś przykłady pan Daniel sobie zanotuje na pewno skwapliwie.
No, przede wszystkim bluszcz, tak? Bluszcz wszędzie urośnie, szczególnie w cieniu do końca świata. To jest przeciąg wojny, przeżyje. Później, no, co tam jeszcze mieliśmy w tym? Mieliśmy na przykład czosnek niedźwiedzi, to można było jeść. Mieliśmy paprotki, mieliśmy runiankę. Runianka świetnie rośnie też na takich miejscach, również troszeczkę nasłonecznionych. Mieliśmy... No strasznie dużo roślin, tylko ja tutaj operowała łaciną, a to nie tak do końca,
bo nie ma dobrej polskiej nazwy.
Znaczy nie, bo po prostu ja łaciną, jako profesjonalny ogrodnik jest mi łatwiej operować łaciną, szczególnie, że w Anglii żeśmy to mieszkali tyle lat. Ale po prostu to jest, no, to już jest super proste. Idzie pan do każdej książki z tyłu, jest napisane wykaz roślin na
światłolubnych albo cieniolubnych.
Oczywiście, to jest bardzo proste. Ważniejsze jest to, jak się je posadzi. Pierwszy krok do nieba, tak, to im większa donica na balkonie, tym łatwiej będzie ta roślina potem rosła, czyli będzie łatwiej to podlewać itd. itp. Przy robieniu mieszanki ziemi na pewno będzie pan kupował jakieś tam podłoże ogrodnicze ze sklepu. Takie podłoże zawsze warto sobie pomieszać, na przykład właśnie z jakimś humusem, albo z torfem odkwaszonym, albo z jakimś kompostem. Może ktoś ma jakiś kompost, może panu użyczyć, albo właśnie jakimś takim obornikiem albo z gospodarstwa, albo ze stajni. Ja tak zawsze właśnie robię w takich dużych donicach, które potem stawiam albo na balkonie, albo na parapecie i to naprawdę świetnie wychodzi. To samo, jeżeli chodzi o rośliny, które rosną w słońcu, prawda? Są takie rośliny, których trudno zabić. I są też piękne. Na przykład jeżówka, na przykład pysznogłówka, na przykład przywrotnik ostroklapowy. Jest piękny, bo kwitnie już bardzo wcześnie, już zaczyna kwitnąć w maju, czerwcu. Świetnie komponuje się z czosnkiem szczypiorkiem, który ma piękne fioletowe kwiaty. Jest świetny dla
kuleczki.
Wszystkich. Tak, jest świetny. Uwielbiam go czmiele, pszczoły. Wspaniale komponuje się właśnie z przywrotnikiem. Kocimiętkę też trudno zabić i bardzo dobrze znosi słońce. Ale tak jak mówię, najważniejsze jest, w co to się sadzi, prawda? To jest najważniejsze.
Czyli im większa dolnica, tym lepiej. Kwestia doboru kwiatów to prosto ustalić, jakie gatunki. Pan Leszek pisze, moja oliwka podrosła w 15 lat jakieś 30 centymetrów. To trzeba mieć cierpliwość. Ale ciągle wędruje między werandą a łazienką, w której trzymamy ją zimą. O, łazienka z oknem. To jest dobra rzecz. I rzeczywiście pory roku jej się całkiem pomyliły.
Tak, bo te rośliny są zazwyczaj z innych stref klimatycznych, na przykład te pelargonie właśnie i co mamy na balkonie teraz, one tak naprawdę powinny kwitnąć naszą zimą, dlatego, bo one są z południowej Afryki, a w południowej Afryce są do góry nogami, prawda, w porównaniu z nami pory roku. Więc przez to, jeżeli byśmy mieli pelargonie na balkonie, potem byśmy przynieśli tą pelargonię do zimowego ogrodu, to ta pelargonia by tak kwitła przez cały rok, bo ona już ma całkowicie zamieszanie, kiedy ona ma kwitnąć, bo ona jest, tak jak mówię, z południowej półkuli, to taki z większością roślin, które mamy albo w mieszkaniach, albo które możemy uprawiać tylko latem.
Pani Kasiu, co pani sądzi o drewnianych ścinkach wysypywanych ostatnio często na rabatach w mieście? Pani Ania pyta.
Po pierwsze uważam, że są bardzo brzydkie.
Paskudne są te drzazgi takie
drewniane. I od razu, już mi się teraz zrobiło, już mi tutaj ściarki przeszły, jak o tym pomyślałam. A po drugie, nawet gdyby one były ładne, to niestety, jeżeli chodzi o praktyczność, to nie jest za dobre do tego, bo to jest kawałek drzewa, tak? To jest żywe drzewo i co się wtedy dzieje? Tak jak mówiłam przy korze, a kora nie jest drzewem, tylko prawda jest korą, więc tam jest łatwiejsza w obróbce i w rozłożeniu. Ale w momencie, kiedy kładziemy drzewo żywe na rabatę, jeszcze broń Boże, rabatę wieloletnich roślin, a nie na przykład krzewów albo drzew, które sobie lepiej radzą, to wtedy te wszystkie mikroorganizmy robią hura, lecimy na te zrębki, prawda? Atakują te zrębki i tam siedzą z rok, dwa te zrębki atakują, przerabiają, a ziemia w tym czasie jest prawda, bez tych mikroorganizmów.
Zostawiamy,
a to jest strasznie ważne, bo dzięki mikroorganizmom rośliny rosną, korzenie rosną.
Kolejne. Tu sugestia pani Oli. Podpowiedź na nornicę to tylko kot, a najlepiej dwa.
Tak, tak. Tylko, że to gorzej z ptakami znowu. Ja tu właśnie nie mam kota, bo zawsze się martwię, żeby do mnie przynosić ptaszki do domu.
Pan Grzegorz, a jak pomóc trawie, która miejscami rośnie bardzo ładnie, a miejscami prawie wcale? Są na to jakieś dobre sposoby?
No tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, dlaczego rośnie tak, tak? Czy dlatego, że podczas wysiewania na przykład spadł deszcz i te nasiona sobie spłynęły w jedno miejsce, tak? No to wtedy można by było dosiać, spokojnie można dosiać w tych miejscach trawę, prawda? Może warto w tych miejscach też podczas dosiewania dodać jakiejś dobrej ziemi ogrodniczej, ogrodowej. Potem pytanie jest, czy może dlatego, że nie jest ta trawa założona na całkowicie równym miejscu, że są na przykład dołki, kiedy jedzie się kosiarką, to jednak troszkę się zahacza, troszkę się skalpuje pewne miejsce, jeżeli trawnik nie jest całkowicie prosty. W miejscach, które są oskalpowane troszeczkę, czyli całkowicie przycięte na poziomie właściwie ziemi, wchodzą choroby, wchodzą szkodniki i o wiele łatwiej zaczynają rosnąć chwasty. Więc zaczynają się robić plamy, prawda? To jest, tak jak mówię, trawnik to jest znowu temat rzeka. To jest 100 różnych pytań. Pytanie kolejne, czy może pies robi siusiu, tak? Czy suczka, bo nie wiem już sama, które tam lepiej, czy gorzej rośnie. No naprawdę, nawet czasami tak jest, że komuś się wyleje nawóz gdzieś, prawda? A w innym miejscu się nie wyleje. U nas naprawdę na trawniku rośnie wspaniale trawa w miejscach, gdzie nasz piesek, nasza suczka się załatwia.
Panie Grzegorzu, musi pan odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania. Jest ich sporo. O, pani Renata pisze o czymś, co mi zniszczyło co najmniej kilka kwiatów. Mam dużo storczyków, niestety ostatnio pojawił się na nich owady, białe jakby w puchatej otoczce. Czym je zwalczać?
Tak, to niestety storczyki to są rośliny, które są ani w dobrym klimacie tutaj, ani w odpowiednim miejscu, więc nie oszukujmy się, jeżeli już coś takiego zaatakowało, to pewnie trzeba by było to jakoś nawet sięgnąć po chemię, tak? Bo to są rośliny domowe, to nie są naturalnym środowisku, więc to prawdopodobnie albo umrze, jeżeli temu nie pomożemy. Oczywiście pierwsza rzecz, zawsze można te liście oberwać i wrzucić, prawda, spalić, wyrzucić do śmietnika normalnego, broń Boże, na kompostownik. Tak samo jak z liśćmi porażonymi jakimiś chorobami grzybowymi.
Nie kompostujemy takich.
Ale nie, ale można to zmywać. Ja spędziłam godziny jako studentka w ogrodach, zmywając właśnie takie białe wełniaczki z różnych takich roślin właśnie na terenie te ogrodów zimowych. Zmywałam je z pomarańczy, z drzewek pomarańczy, zmywałam je z orchidei. Można to robić, ale on wraca, tak? Tak, bo one zostawiają takie malutkie jajeczko, one wracają, więc albo spędzać dużo czasu z wacikiem, szorując tą roślinę. Tak, naprawdę, bo po prysznic nie wystarczy.
U mnie nie pomogło niestety ani chemia, ani zmywanie. Po 3 latach musiałam wyrzucić kilka storczyków.
Storczyki to są i tak wróciło. Bardzo fajne, opłacalne rośliny, bo one kwitną tak strasznie długo. Więc można kupić następnego.
Po prostu przyjemność jeszcze większa. Na trudne trawniki polecam mikrokoniczynę. Ładnie to wygląda, jest bardzo trwałe, pisze ktoś z naszych słuchaczy.
Jak najbardziej. Ja mam koniczynę, nawet nie mikro. Powiem szczerze, że ja tutaj mieszkam na wsi, na Kaszubach, tak jak pani mówiła, jeszcze o tej mikrokoniczynie za dużo nie słyszałam, ale po prostu poszłam do naszej centrali nasiennej i kupiłam białą koniczynę. Jak wysiewałam swój własny trawnik, nie czerwoną koniczynę, bo czerwona koniczyna, wszyscy wiedzą, że to jest po prostu jak ogień idzie, prawda? Ale białą koniczynę, oczywiście w bardzo małych ilościach. Na naszym trawniku tej koniczyny białej jest prawdopodobnie maks 10% na całą mieszankę trawy. I faktycznie, jeżeli jest bardzo sucho latem, mój trawnik jest zielony, bo pomimo tego, że źdźbła trawy może są troszkę suche, oczywiście w życiu bym tego nie kosiła podczas letnich takich gorących upałów, dlatego, bo to jest, czy jest kolejny stres dla trawnika. Ale ta koniczyna, te zielone liście są fajne, bo są zielone. Ten trawnik, jak się patrzy na niego, jest zielony.
Czyli ta koniuszyna pięknie uzupełnia.
A poza tym pięknie kwitnie, jest bardzo miododajna, potem można skosić, zgrabić, dać na kompostownik. Same zalety.
Pani Agnieszka z kolei pyta, jak hodować szczypiorek chiński w skrzynce? Już drugi rok próbuję zarówno w domu na parapecie, jak i na balkonie. Może mam zbyt ubitą ziemię, za to bazylia rośnie jak głupia. Może jakiś nawóz dodać? A uwielbiam zielniki z przyprawami. Będę wdzięczna za podpowiedź, pisze.
Powiem szczerze, że Niemcy to jest szczypiorek chiński.
No.
Bo to jest jakaś taka nazwa, pewnie to pewnie 1500 ma nazw, bo tych szczypiorków jest strasznie
ludowo.
Dużo. Tak, ja mam szczypiorek walijski, ja mam szczypiorek taki, ja mam czosnek szczypiorek. Może to chodzi o czosnek szczypiorek, bo to są takie już nazwy własne, ale no powiem pani, mogę pani powiedzieć po prostu, że tak jak mówię, jakaś gleba, tak odpowiednia. Może jeżeli bazylia świetnie rośnie, to znaczy, że ma pani bardzo ciepłą wystawę, bo bazylia znowu nawet u mnie w ogrodzie tego lata nie chce rosnąć na zewnątrz, bo jest za zimno, więc musi to być fajna słoneczna wystawa. Może ten czosnek chiński nie lubi po prostu słońca.
Ach, to takie buty może. Jeszcze ewentualnie coś takiego wchodzi w rachubę, pani Agnieszko. Balkon od strony południowej, dopisuje pan Daniel. Chodziło mi o rośliny, kwiaty, które można zostawić na zimę lub ewentualnie wynieść na chłodną klatkę schodową. Takie rośliny, które trudno zepsuć. Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze raz pozdrawiam, pisze pan Daniel.
Dziękuję, ale naprawdę te wszystkie rośliny, takie bylinki, które po prostu, że tak powiem, normalne, nie żadne jakieś z innych stref klimatycznych, spokojnie można zostawić, szczególnie jeżeli właśnie te donice są dosyć duże. A jeżeli chodzi o drewniane, no to już w ogóle, bo nie musimy się martwić, że one pękną zimą czy coś takiego. Dlatego zawsze polecam porządne skrzynki drewniane na balkon.
Rojniki bardzo ładnie rosną. Ja też mam od południa balkon. Rojniki uwielbiają taką
świetne są. To są tak ładne. Oczywiście. Tak. Mało też wody potrzebują, pielęgnacji. To są fajne rośliny.
Same rosną. Polecam pani Danielu. Absolutnie.
Też dobre są na dachy. Zielone dachy.
O, to jest tak. Też fajna podpowiedź. Skrzydłokwiat przestał mi kwitnąć. Przestawiam go w różne miejsca, no i nic. Co robić, pani Ewa?
Rozumiem, że w domu, tak? Na parapecie
no
gdzieś.
To wychodzi.
Może być dlatego, że właśnie ma inną strefę klimatyczną, prawda? Może on zacznie kwitnąć znowu zimą, powiedzmy. A przede wszystkim najważniejsze jest to, że wszystkich roślinach kwitnących, one muszą mieć żarcie. One muszą mieć cały czas nawóz. Ja na przykład wszystkie moje rośliny kwitnące w domu, na parapecie i na zewnątrz przed domem latem, za każdym razem jak podlewam, to podlewam z nawozem dla roślin kwitnących o dużej zawartości potasu. Jeżeli daje radę, to żywokost, tak, bo to jest naturalny sposób. Jeżeli nie daje rady, to już po prostu gnojówka z obornika, bo obornik ma wszystkie składniki takie bardziej w proporcjach.
Naturalny nawóz.
Ale koniecznie za każdym razem kwitnące rośliny w domu, też torczyki i na zewnątrz, jeżeli kwitną, to trzeba im pomóc, bo one mają tak nienaturalne środowisko, mają tak malutką donicę, że musimy im strasznie pomagać. I na pewno co roku tą roślinę trzeba by było zmieniać jej, prawda, podłoże. Ale myślę, że przestawianie tej rośliny jest prawdopodobnie najgorszą rzeczą.
On chyba nie lubi tego.
Bo one po prostu już się przyzwyczają do jednej słońca z jednej strony i on to słońce, prawda, naturalnie przechodzi. Jeżeli przestawia się w różne miejsca, tak samo jak rośliny nie lubią przesadzania za często, tak? Ona się musi gdzieś zaaklimatyzować.
Pani Ewo, może przestać przestawiać, tylko zacząć zasilać. Może trzeba mu coś dodać, jakieś witaminki, prawda? Jakiś nawóz.
Składniki pokarmowe, tak.
A teraz o kwiatach jadalnych, bo ja bym bardzo chciała, żebyśmy parę słów na ten temat powiedziały, tak na koniec, pani Kasiu. Jak popatrzyłam na listę kwiatów, które możemy jeść, to rzeczywiście byłam zaskoczona. Tak dużo tego jest.
Tak, teraz w ogóle jest taka moda na świecie, że ludzie właśnie wychodzą i idą po prostu w gąszcza, zarośla i tam zbierają, co się da, tak? Właśnie kwiaty, czarny bez oczywiście jest jednym z najważniejszych. Tak jak pani wcześniej opowiadała, kwiaty robinii akacjowej, czyli akacji, tak to się u nas mówi, są przepyszne. Tak, ale ja tam pamiętam, jako dziecko jadłam też kwiaty floksów, bo są słodziutkie, mają słodki nektar. Prawda jest taka, że my w dzisiejszych czasach jesteśmy tak troszkę pokoleniem supermarketowym, prawda? I my sobie nie zdajemy sprawy, że kiedyś, dawno, dawno temu, nasi prapradziadkowie bardzo często spożywali to, co było, tak, na zewnątrz. Ale może tak dla takich początkujących, którzy by chcieli się, że tak powiem, w to się wciągnąć.
To teraz będzie konkretnie. Co możemy
to znaczy,
jeść?
No jeżeli chodzi o, że tak powiem, żarcie za darmo, no to można spokojnie wyjść, prawda? I no teraz jeszcze kwitną kwiaty bzu czarnego. I to jest podstawa. Kwiaty bzu czarnego nadają się na tyle różnych rzeczy. Wspaniałe są do robienia różnych soków. Ja nie mówię o owocach, tylko o kwiatach, prawda? Soków do rozcieńczania. Świetne są, tak samo jak kwiaty akacji, do zapiekania w cieście na głębokim smażeniu. Są przepyszne, chrupiące. Dzieciaki uwielbiają je. Takie całe baldachy zamaczamy w cieście, prawda? I potem na głębokie smażenie. To jest pyszne i przy okazji można naprawdę zadziwić swoich gości. Tak?
Duża, miła niespodzianka. Czarny bez.
Tak. Potem można oczywiście uprawiać wiele kwiatków w warzywniku czy w normalnym ogrodzie, prawda, ozdobnym. Wiele roślin, które nam się nie wydają, że można je zjeść, ale można je zjeść. Można je dodać do sałatek i mieć bardzo piękne sałatki. Do sałatek podstawa to nagietek, tam, prawda, tylko że może nie cały kwiatek, bo ten środek jest taki dosyć, dosyć twardy. Tylko te płatki. Nasturcja jest bardzo fajna, bardzo piękna. Są takie malutkie, wszyscy mówią, a to się u mnie rozsiewa wszędzie. Takie malutkie fiołeczki. Brateczki. To spokojnie można też dodawać do sałatek i to zawsze świetnie wygląda, od razu jest taki faktor wow, prawda? I też przy okazji kwiaty, to co wcześniej Państwu mówiłam, kwiaty warzyw wieloletnich, które w Polsce są mało uprawiane, bo taki jakby mit, że może niekoniecznie przeżyją, ale już jak przeżywają drzewka oliwkowe, to myślę, że karczoch, spokojnie możemy uderzyć w karczoch i karczoch to się właśnie je kwiat. To jest naprawdę fajne. Je się kawałki płatków i potem całe to serduszko, skąd płatki wychodzą, tak? To wystarczy ugotować na parze i to jest bardzo proste i bardzo smaczne.
Magnolie, słoneczniki, stokrotki, czytałam, też można jeść.
Stokrotki na pewno, magnolie, nie wiem jakie
gatunki. Próbowaliśmy.
Nie próbowaliśmy. No niestety też jestem dzieckiem McDonalda, także tak powiem, to też nie wiem aż tak dobrze. Nie znam aż tak wiele gatunków, ale myślę, że trzeba po prostu też uważać, bo bardzo wiele roślin jest jadalnych, ale w dużych ilościach może zaszkodzić, tak? Z jednej strony same mogą nam pomóc, a z drugiej strony mogą nam zaszkodzić. To jest bardzo ważne, może żeby powiedzieć, żeby przede wszystkim najpierw zgłębić temat. Jeżeli się uprzemy tak na jakiś kwiat jeden, to koniecznie, jeżeli to jest jakiś taki bardziej nieznany kwiat, żeby poczytać, czy to jest
naprawdę... Może być trujące.
I w jakich ilościach. To może nie być trujące, na przykład, jeżeli zjemy kilka płatków, ale jeżeli zjemy może 20, to już może być gorzej.
To możemy sobie zaszkodzić. Dużo ciekawych rzeczy dzisiaj opowiedziała pani Kasiu.
Bardzo
mało
dziękuję.
Czasu, jak zawsze. Mało czasu, jak zwykle. Kasia Bellingham, autorka bloga The Garden. Można pisać, można czytać, bo tam jest dużo bardzo ciekawych
bardzo
odpowiedzi,
dużo
porad, także polecam i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, do widzenia. Bardzo.